Studnia Jakuba.
Arong Nosala, człowiek, który sam bardzo wiele w życiu przeżył, utracił bowiem swoją kochaną żonę, wychowuje sam 6 dzieci, stara się o dobre wychowanie, o to by dzieci rosły w Duchu Bożym. Jesteś też malarzem, artystą, prawda, Aron? Maluje, rzeźbi. No, taki skromny artysta, który się nie chwali, ale my to wiemy, prawda? Wierzy w to, że życie jest pełne cudów. Wierzy w to, że można być zależnym od Boga. Wierzy w to, że dary, które w jakiś sposób dajemy dalej, tak bezinteresownie, tak po prostu bez czekania na zwrot, i tak dostajemy z powrotem, by dalej darować. Nie? Widzi to jako błogosławieństwo, a swojego niepełnosprawnego syna Dawidka nazywa nauczycielem miłości. To mnie bardzo dotknęło, Aron, nie? Jak powiedziałeś, że twój syn jest dla ciebie nauczycielem miłości.
Tak, bo to są te sytuacje, tak jak chodzimy na studia 5 lat czy ileś, widzimy, słuchamy tego wykładowcy, który tam dzieli się tym wszystkim, tą wiedzą, która będzie służyć w przyszłości temu, żeby coś zbudować, coś osiągnąć. Natomiast i to wymaga wyrzeczeń, tak jak powiedzmy się lekarz, ile lekarz musi na studiach dać z siebie, ile też nieprzespanych nocy, żeby zdać, ale wszystko po to, żeby drugiemu człowiekowi służyć jak najlepiej. Natomiast tutaj w perspektywie Bożej jest to tak, że no musisz wstać do dziecka, musisz go przewinąć. Musisz dać mu lekarstwo, musisz dać hormony. Teraz był chory na zapalenie oskrzeli w domu przez 2 tygodnie, więc musisz dawać mu o określonych porach daną dawkę i lekarstwa. Nie możesz tego zaprzepaścić, więc ta monotonia. Więc to, że ja tutaj jestem i dzielę się tym, jest to dla mnie taka właśnie Kadesz Barnea na pustyni właśnie ludu wybranego, nie? Gdzie mogę odpocząć, zobaczyć ciebie, Dolores, i usłyszeć twoje piękne słowa. I to jest dla mnie takie pocieszenie. Natomiast, i to jest taki rodzynek, natomiast życie składa się z tego ciasta, nie? Które czasami tam nie jest słodkie, czy tam jest takie, jakie jest. A i to, że to mówię, to jest tylko i wyłącznie opatrznościowe, bo ja, jak ci to wiele razy mówiłem, idąc tutaj, uważam to za wolę Bożą. I ostatnio nawet się pytałem, mówię: Ojcze Niebieski, czy to jest dobre, że to mówię? Może tego nikt nie słucha. No i stałem z Dawidziem w przychodni i siedziały tam kilka osób. No ja tam właśnie mówiłem do Dawidzia i tak dalej, i nagle ta jedna pani mówi: wie pan co, ja pana znam. A skąd? No z Radia Doxa, słuchałem pana. Normalnie odpowiedź przyszła od razu. No i też byłem w jadłodajni takiej, jadłem sobie pierożki i tutaj nagle taka pani podchodzi do mnie: pan Aron, tak, no, tu się przedstawiła, mówi właśnie, że moja córka jest poruszona tym, co pan powiedział w Radiu Doxa, nie? No i tam przysiadłem się i rozmawiałem z nimi. Nawet, że pomodliliśmy się wspólnie. No było, i to też było dla mnie takim świadectwem, że Bóg to chce, żebyśmy mówili, że ludzie słuchają, nie? Bo nie ma nic piękniejszego niż mówić o Bogu Ojcu, nie? A dla mnie jest to o tyle fascynujące, że kiedy już odejdę, czyli umrę, to będę mógł w sposób nieskończony mówić o Ojcu i doświadczać Jego miłości i odkrywać Jego jestestwo, bo to jest naprawdę mój ojciec jedyny, wspaniały, nie? Który ukształtował wszystko dla mnie. Jest również tym, który mnie chroni. Miałem taką sytuację kiedyś, jak wracaliśmy z ewangelizacji na dworcu PKS, to było w 80 którymś roku, że podskoczył do mnie nożownik i przyłożył mi nóż do to było 1 w nocy, do szyi, i mówi, żebym mu dał pieniądze, nie? Ja tak popatrzyłem na niego i mówię, nie miałem lęku, bo byłem bardzo wtedy rozmodlony jako neofita. I mówię, Jezus cię kocha, synu, tak powiedział. I on zbaraniał, pamiętam, tak zbaraniał, że nie wiedział, co robić. Mówię, Jezus cię kocha. I mówię, ja się nie boję, mówię, możesz mnie zabić, mówię. Mówię, po co ci te dwie dychy, nie? I tak zacząłem z nim rozmawiać. Skończyło się na tym, Dolores, naprawdę, skończyło się na tym, że on płakał, ja się za niego modliłem i na końcu on mi chciał dać 20 zł. No i wiesz, dlatego te wszystkie doświadczenia, gdy je sumuje się, składają się właśnie na taki obraz tej opieki i troski Bożej, nie? Że oczywiście nie możemy też nadużywać tego, nie? Ale człowiek, który chodzi z Bogiem, staje się człowiekiem pokornym, czyli zna swoją wartość, nie? Także pokora to jest akceptacja danej rzeczywistości, wiesz, akceptuję daną swoją rzeczywistość, czyli słabość moją, a i też akceptuję też słabość drugiego człowieka, nie? Natomiast definicja pychy to jest, naginam rzeczywistość do siebie, czy inne osoby do siebie, więc nie o to chodzi. Też byliśmy w Nysie z pewnymi wspaniałymi ludźmi, pamiętam, w listopadzie, i tam pamiętam, że z księdzem Buczmą, niech go Bóg błogosławi. No i tam w parku była taka sytuacja, że tam właśnie tam nasza ekipa tam stała i tam modliła się, a obok pili wino. No tacy ludkowie, cztery osoby, i jeden z nich właśnie zobaczył nas i no taki dosyć zbudowany, duży chłop z dziargami na twarzy, z tatuażami, no i zobaczył nas, zobaczył księdza i tak ruszył na tego księdza Mateusza.
On taki malutki.
No i wtedy tak poruszyło mnie to, nie? I tak stanąłem, wyskoczyłem i tak stanąłem naprzeciw niego. I oczywiście zanim do tego doszło, to w sercu powiedziałem, Ojcze Niebieski, w imieniu Jezusa idę właśnie w tą sytuację, nie? Że idę w imieniu Jezusa. No i pamiętam, że on stanął, nie? Ten człowiek, on był już tak podchmielony i taki agresywny. No i ja też bez lęku patrzyłem mu w oczy. No i też skończyło się na tym, że no, po iluś minutach, że on klęczał, płakał, a myśmy z księdzem się nad nim modlili, nie? Także naprawdę są to sytuacje bardzo fajne, bo tu doświadczasz, że Bóg jest z tobą, posyła aniołów, którzy cię strzegą, nie?
Jezus żyje.
Jezus żyje, więc tutaj nie ma dwóch zdań. Też pamiętam na początku naszej drogi Agnieszka była bardzo piękną dziewczyną.
Mogę to potwierdzić, bo widziałam na zdjęciu, już osobiście nie poznałam Agnieszki. Rzeczywiście miała wyjątkową urodę. Piękna kobieta.
Tak, no poza tym miała też taką osobowość piękną. Nie? Tam sądzę, że jak ci dałem ten przykład tego, co tam mama doświadczyła, karmiąc tam te zwierzęta, że to jedno było takie czyste i szlachetne, prawda? To sądzę, że tak też jest z ludźmi, że rodzą się tacy właśnie ludzie, którzy swoją obecnością emanują czymś, nie? I ludzie doświadczają dotyku Boga, nie? Więc wierzę, że Agnieszka była kimś takim i ona już swoje życie spędziła z Bogiem dobrze i ten jej czas nadszedł, prawda? Ale był ten czas, że jak była jeszcze, byliśmy świeżo po ślubie, mieliśmy taki dom w Naroku i tam łapała stopa i ten człowiek, który tam ją zabrał, to minął tą wieś Narok i jechał w kierunku tych lasów, jak na Skorogosz się jedzie. No i nagle konsternacja, bo ten człowiek nie chciał się zatrzymać i zaczął tam być wulgarny, agresywny. No i Agnieszka się bardzo modliła i proszę sobie wyobrazić, że kiedy się tak gorąco modliła, to w samochodzie pojawiło się światło takie ostre i ten człowiek został oślepiony. I zatrzymał się i ze strachem puścił Agnieszkę, wystraszył się. Nie, to nie było to, że światła jechały obok, tylko wewnątrz pojawiło się światło, nie? I ten człowiek był tak wystraszony, że gdzieś tam później pojechał. Agnieszka wróciła pieszo tam z tych gdzieś kilometr do tego domu.
No niesamowite.
To było, i to,
niesamowite.
I to Agnieszka doświadczyła i powiedziała mi to dopiero po roku. Ale dlatego, bo ja jej zabraniałem jeździć na tym, na autostopem, prawda? Ale później właśnie mówiła, że to doświadczyła, że dziękuję Bogu, że to był cud, nie? A wyobraź sobie, że miesiąc później jedna kobieta, dziewczyna wracała ze studiów na tym samym miejscu na ulicy Wrocławskiej, łapała stopa i zaginęła. To była młoda dziewczyna, która miała dziecko, ja to później czytałem, i znaleźli ją rok później właśnie w tych samych lasach, gdzie tam Agnieszka miała być.
Zabitą już.
Tak, nieżywą. No.
Boże.
Więc tutaj Bóg uchronił, nie, Agnisię od tego. No, jestem bardzo wdzięczny Bogu za to. Ja też miałem taką sytuację, że po prostu pewna osoba chora chciała mnie zabić i z nożem, żeby dokonać tego aktu, i anioł Boży stanął przy niej i zatrzymał ten nóż i mówi: idź spać, daj mu spokój, nie? I ta osoba po iluś tam latach mi to powiedziała, nie? Że chciała mnie zabić. Taką sytuację miałem, nie? Osoba, która właśnie później, jak już tam uspokoiła się poprzez leki, nie? Dlaczego to mówię? No dlatego, że kiedy oddajemy się Bogu, Jego opatrzności, nic nam nie zagraża. Nic. A jeżeli coś tam złego spotka, to być może jest to wpisane w Jego opatrzność, prawda?